Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na kolejnym naszym odcinku Przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Nazywam się Anna Zarzycka, reprezentuję Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej. Proszę Państwa, dzisiaj mamy bardzo interesujące spotkanie. Będziemy rozmawiali na temat kresowych rezydencji. Moim gościem dzisiaj jest autor trzech przepięknie wydanych albumów, o których za chwileczkę sobie opowiemy, pan dr Grzegorz Rąkowski. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie do Szczecina.
Tak, dzisiaj upalny dzień mamy. Również dziękuję, że pan zgodził się przyjechać. Panie Grzegorzu, mam przed sobą trzy przepiękne albumy. Ostatni album, na który nie ukrywam, czekałam z ogromną niecierpliwością, to jest album poświęcony kresowym rezydencjom województwo białostockie, część wschodnia oraz województwo poleskie. Wcześniej ukazały się albumy kresowe rezydencje województwo wileńskie, nie ukrywam, że bardzo poszukiwany album, gdzie opisał pan przepiękne zabytki, nasze polskie zabytki, które pozostały na terenie dawnego województwa wileńskiego. Druga część, województwo nowogródzkie i ta ostatnia ukazała się niedawno. Albumy są niezwykłe. Niezwykłe, ponieważ zawierają opisy przepięknych rezydencji, przepięknych budowli naszego dziedzictwa narodowego, pałace, dworki. Jak to się stało? Bo oprócz tego, że są przepiękne fotografie w tych albumach, to jeszcze są historie. Historie rodzin, które mieszkały w tych rezydencjach. Panie Grzegorzu, to jest praca wręcz benedyktyńska, tak to mogę powiedzieć. Jak to się stało? Dlaczego pan zajął się tym tematem?
Na początku muszę powiedzieć, że ja osobiście nie mam żadnych korzeni kresowych, ponieważ cała moja rodzina wywodzi się z Mazowsza, z okolic na północ od Warszawy. Także nie są to żadne związki rodzinne, tylko no, takie związki, powiedziałbym, sentymentalne, które się wzięły no, prawdopodobnie stąd, że właśnie się wychowałem na Mazowszu, które jest jednonarodowe, jednoreligijne i takie, no, powiedziałbym, niezbyt ciekawe, niezbyt zróżnicowane kulturowo. I dlatego właśnie te barwne kresy, które znałem niegdyś właśnie z różnego rodzaju książek, pamiętników, opisów i tak dalej, tak bardzo mnie zafascynowały. Ja jestem zapalonym turystą. W czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim często robiliśmy wypady na tereny położone w pobliżu naszej wschodniej granicy, bo wtedy o wyjeździe za wschodnią granicę, chociaż to niby byli przyjaciele, trudno było nawet pomarzyć, ale mnie się udało wyjechać za tą granicę. A mianowicie, jeszcze będąc w szkole podstawowej, wygrałem konkurs wiedzy z okazji 50. rocznicy rewolucji październikowej. I nagrodą był wyjazd do Związku Radzieckiego. Był to wyjazd, który oprócz zwiedzania różnych zabytków, była tam między innymi wizyta w Nowogródku i nad jeziorem Świteś i w miejscach mickiewiczowskich. I to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, dlatego że jako dziecko no, jedno z moich ulubionych książek mojego dzieciństwa były ballady i romanse Mickiewicza, które jeszcze jako dziecko rodzice mi podarowali piękne takie wydanie z ilustracjami Jana Marcina Szancera. I ja te ballady i romanse znałem na pamięć i bardzo mi się podobała ballada Świteś. I jak się znalazłem nad tym jeziorem Świteś, to się okazało, że ono wygląda zupełnie dokładnie tak samo, jak ja sobie je wyobrażałem. No a później już jak już się zrobiłem trochę starszy, zacząłem się bardziej interesować tymi terenami właśnie kresowymi. No i jak Związek Radziecki się już zaczął chwiać, to wtedy właśnie razem z kolegami z naszego klubu, Uniwersyteckiego Klubu Turystycznego Unikat, zaczęliśmy robić wyprawy właśnie za wschodnią granicę. I właśnie jedna z pierwszych takich wypraw to była właśnie na Nowogródczyznę, w miejsca mickiewiczowskie. Jeszcze wtedy istniał Związek Radziecki, bo to był 90. rok, a Związek Radziecki się rozpadł w 91. roku. No i te pierwsze wyprawy były tak niesamowite, tak pełne przygód. Niesamowite były przede wszystkim spotkania z ludźmi, którzy tam mieszkają. Tam zostało jednak sporo Polaków. Zostało wiele osób, które pamiętają gospodarzy tych dawnych majątków i dworów. I myśmy z nimi rozmawiali. Także to były przeżycia niesamowite.
Panie Grzegorzu, mogę przerwać, tak? Bo pan nie miał, te pierwsze podróże, one nie były jakoś tak nacechowane tym, że pan nie miał takiego konkretnego planu, że będzie pan dokumentował nasze zabytki, tylko po prostu to były takie podróże z ciekawości.
Tak, to były wyjazdy turystyczne, aczkolwiek ja zawsze robię na każdym wyjeździe dużo zdjęć. No i po kilku takich wyjazdach ja stwierdziłem, że no to trzeba jakoś udokumentować i jakoś po prostu usystematyzować wiedzę na ten temat, dlatego że to jest po prostu ginące dziedzictwo. Te dwory nawet, które nieliczne stosunkowo, które przetrwały wojny, one zazwyczaj znajdowały się w fatalnym stanie i często po prostu na naszych oczach one się rozpadały. Czasami będąc w danej miejscowości kilka razy w odstępach powiedzmy kilku lat, po prostu widziałem, jak te dwory czy pałace niszczeją i się rozpadają i stwierdziłem, że po prostu to trzeba udokumentować i nawet jeżeli nie uda się ocalić tych obiektów cennych, rezydencji, to przynajmniej no, może się uda ocalić pamięć o nich. No a to było ważne, dlatego że no, tak jak tutaj we wstępie do tych moich albumów piszę, jeśli chodzi o liczbę rezydencji ziemiańskich, które przetrwały właśnie II wojnę światową i dotrwały do naszych czasów, to jest no niecałe 10% tego, co było przed wojną. Czyli bardzo mało, a z tego
czyli
jeszcze...
to jest tutaj 10%?
Tak, no mniej więcej. W niektórych rejonach trochę więcej, w innych trochę mniej, ale co jeszcze ważne, to są rezydencje, które przetrwały, ale w bardzo różnym stanie. Wśród tych 10% są takie, które są już praktycznie ruinami, się nie nadają do odbudowy i czeka je zagłada. Takich, które są w stosunkowo niezłym stanie albo zostały odnowione, bo i takie są, no to jest nie więcej niż 5% w odniesieniu do tego, co było przed wojną.
Czy coś się z nimi tam, czy bo Białoruś, tak? To są tereny Białorusi, Litwy, Ukrainy. Czy oni w jakiś sposób dbają o te zabytki? Czy one po prostu ulegają całkowicie już degradacji?
To jest bardzo różnie w zależności od kraju, od regionu i od obiektu. No na Białorusi na przykład zrobiono taką dużą akcję odnawiania tych największych i najbardziej znanych zabytków, czyli chodzi na przykład o zamek w Nieświeżu i zamek w Mirze. Zamki radziwiłłowskie, które przetrwały obie wojny, ale rzeczywiście były zdewastowane. No w Nieświeżu był szpital, sanatorium, zamek był bardzo mocno zdewastowany. I tutaj Białoruś no, wyłożyła sporo funduszy na to, żeby te zamki odrestaurować i uczyniła z nich atrakcję turystyczną. Rzeczywiście no, można mieć tutaj pewne zastrzeżenia co do fachowości odnowienia niektórych elementów tych zamków, no bo tutaj nie korzystano może z najwyższej klasy specjalistów, ale jest faktem, że oba te zamki zostały odnowione, wyglądają pięknie i są rzeczywiście są odwiedzane przez rzesze turystów. Druga grupa obiektów, które zostały odnowione, to są obiekty związane ze znanymi osobami, czyli na przykład z Adamem Mickiewiczem, z Tadeuszem Kościuszką, czy z Napoleonem Ordą. W tym przypadku tutaj władze białoruskie no, posunęły się aż do tego, że te dworki, w których te znane postaci przyszły na świat, zostały po prostu odtworzone. One nie przetrwają, one zostały spalone w czasie II wojny światowej, ale na podstawie starych planów, zdjęć odtworzono je tak, jak one wyglądały. To dotyczy dworku Mickiewicza w Zaosiu, to dotyczy dworku, w którym urodził się Tadeusz Kościuszko w Mereczowszczyźnie pod Kosowem i to dotyczy dworu, w którym urodził się Napoleon Orda koło Janowa na Polesiu. te obiekty zostały odtworzone i urządzono w nich muzea poświęcone właśnie tym postaciom.
Rzeczywiście wiernie odtworzone, widział pan już
tak.
Innowacji?
Natomiast no, to są stosunkowo nieliczne obiekty. Inaczej jest na Litwie, bo na Litwie tutaj ta państwowa, zresztą nawet w czasach komunistycznych, w czasach Związku Radzieckiego, o te zabytki na Litwie bardziej dbano i one się lepiej tam zachowały. Natomiast od czasu, jak Litwa stała się państwem niepodległym, dużo pieniędzy poświęcono na renowację właśnie ważnych zabytków. Tutaj pomogły też fundusze unijne. I po prostu większa liczba tych obiektów została odnowiona. Zresztą tutaj także działają właściciele prywatni, biznesmeni, którzy po prostu kupują różnego rodzaju, w różnym stanie właśnie zabytki i na własny koszt je odnawiają, czasami wspierane przez jakieś fundusze zewnętrzne. Odnawiają to też samorządy, na przykład samorząd rejonu Solecznickiego odnowił za własne pieniądze praktycznie na Wileńszczyźnie, na południe od Wilna, pałac w Solecznikach. Także takie przykłady też są. No, na Białorusi także się zdarzają prywatne osoby, które kupiły i niektóre kupiły dwory czy pałace i także za własne pieniądze te obiekty odrestaurowały bądź też restaurują. Ale zazwyczaj w takich przypadkach te remonty trwają bardzo długo i często nie są kończone, bo po prostu fundusze się w pewnym momencie kończą. Także takich obiektów, które zostały kupione, rozpoczęto remont i zaprzestano, też jest tam trochę.
Jeśli są odnowione przez osoby prywatne, to jak jest wtedy ze zwiedzaniem tych obiektów?
Bardzo różnie. Na ogół są one niedostępne, bo ci prywatni właściciele albo tam sobie urządzają prywatne rezydencje, ale często także przeznaczają je na przykład na hotele, czy na jakąś agroturystykę bardziej taką ekskluzywną. No ale i co charakterystyczne, te obiekty na Białorusi często kupują biznesmeni z Rosji. Bo oni są po prostu bogatsi.
Bo są bogaci, stać ich na to, żeby taką renowację przeprowadzić. Jak pan ocenia, czy oni wiernie odtwarzają te zabytki po renowacji, czy tam są jakieś takie... I jeszcze jedno pytanie, czy no bo jak odtwarzają i czy jest gdzieś zaznaczone, że to są, nie wiem, jakieś tablice, które informują o tym, że to jest polski, że ma polską historię ten zabytek?
To jest bardzo różnie. Często jest tak, że tam są tablice no, kilkujęzyczne, w tym także polskojęzyczne, no na przykład w Muzeum Tadeusza Kościuszki czy w Muzeum Adama Mickiewicza, ale często nie ma takich informacji. Jeśli chodzi o fachowość odtwarzania, no to tak jak mówię, były problemy, jeśli chodzi o odbudowę zamku w Nieświeżu, dlatego że jedną z wież zamkowych, zamiast, która była nakryta takim neorenesansowym hełmem, zamiast odtworzyć ten hełm, to nie wiadomo dlaczego przykryto go jakimś takim dachem przypominającym wieżyczkę cerkwi, co wzbudziło dużą dyskusję wśród fachowców na samej Białorusi, już nie mówię, że w Polsce. I pod wpływem tej sugestii jednak zmieniono i przywrócono jej pierwotny wygląd. Natomiast aktualnie to, co się dzieje na przykład na zamku w Grodnie, no to zamek w Grodnie, tutaj trzeba parę słów powiedzieć na temat jego historii. Zamek w Grodnie swoje lata świetności przeżywał w XVI i XVII wieku. W XIX wieku został zamieniony na rosyjskie koszary i został właściwie pozbawiony wszelkich elementów ozdobnych. Bryła, pomieszczenia zostały, natomiast wszelkie elementy ozdobne, attyki i tak dalej zostały zdjęte, zniszczone. No i współcześnie władze białoruskie postanowiły właśnie w ramach właśnie tej akcji odnawiania zamków również odnowić zamek w Grodnie, czyli przywrócić mu wygląd, jaki miał właśnie w XVI wieku, kiedy był bogato zdobiony. Natomiast wybrano w tym celu taką grafikę XVI-wieczną, gdzie ten zamek jest przedstawiony tak bardzo schematycznie i nie widać tam żadnych szczegółów. Na tej podstawie jeden z białoruskich architektów opracował projekt odbudowy tego zamku, który no, w dużej mierze jest efektem wytworu jego fantazji. No i po prostu zaczęto według tego projektu zaczęto ten zamek odbudowywać. Podniosły się głosy protestu. Okrzyknięto ten zamek Disneylandem, dlatego że no, ta odbudowa polegała na tym, że autentyczne fragmenty murów zamkowych zostały zasłonięte właśnie takimi atrapami wykonanymi z kiepskiej jakości materiałów, z licznymi wieżyczkami, ozdobnikami, które no, nie mają żadnego związku z rzeczywistością, z tym jak to rzeczywiście wyglądało. Podniosła się bardzo duża dyskusja na samej Białorusi, ale władze stwierdziły, że jak już raz zaczęto odbudowę według przyjętego planu, to już od tego odejść nie mogą. No jest to dziwne, dlatego że jeszcze przed wojną istniały plany odbudowy, zostały opracowane przez polskich architektów bardzo fachowo i one istnieją, są zachowane szczegółowe rysunki. Nie skorzystano z tego, a wtedy to byłaby rzeczywiście fachowa odbudowa. No i w tej chwili trwa ta odbudowa tego Disneylandu.
Trochę taka profanacja tych naszych zabytków, a nikt nas tym nie czuwa, bo my mamy konserwatora zabytków, prawda, który no nie pozwoli gdzieś tam, żeby...
Tak, u nas tak, natomiast na Białorusi tutaj władze państwowe, administracja prezydencka jak coś powie, no to tak musi być. Ale muszę powiedzieć, że są przykłady odbudowy zabytków, które zostały zrealizowane też przy pomocy polskich funduszy, również na Białorusi. No na przykład kościół pałacowy w Wołczynie, gdzie były złożone szczątki króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Sam pałac i zespół pałacowy już przestał istnieć w XIX wieku, natomiast kościół był w stanie ruiny przez cały okres powojenny. Bardzo pięknie go odrestaurowano za wyłącznie polskie pieniądze. I to jest piękna pamiątka, która rzeczywiście cieszy oczy.
Czy... To, że pan, bo 10%, tak, to już wiemy, tych wszystkich zabytków, które były na Kresach, ale czy to było jakieś przypadkowe, czy pan opracowywał plan, jak pan docierał do tych dokumentów, które świadczyły o tym, że tam właśnie te konkretne zabytki były, no bo jakąś trasę trzeba sobie opracować.
Tak. No przede wszystkim najpierw musiałem przestudiować dokładne mapy. No bo w ramach tej mojej fascynacji kresami zgromadziłem komplet szczegółowych map topograficznych całych naszych kresów i na podstawie tych map po prostu wytypowałem miejsca, gdzie te wszystkie dwory się znajdowały i rezydencje. No i było bardzo dużo, ale na podstawie różnego rodzaju dostępnych materiałów też zacząłem gromadzić informacje o tym, które z tych dworów istnieją, a które się nie zachowały, ale prawdę powiedziawszy w przypadku dużych rezydencji, nawet jeśli powiedzmy sam pałac się nie zachował, to zazwyczaj z tego założenia pałacowego, dużego, jakieś tam elementy przetrwały.
Jakaś na zabudowa, przykład właśnie,
parki,
powiedzmy to tak,
tak
inne, bo rezydencja to nie
tak,
jest tylko budynek.
To nie jest tylko tak. Więc nawet jeśli pałac się nie zachował, to zawsze się zachował park, czy powiedzmy fragment takiego parku. Czasami właśnie jakieś inne budynki zespołu pałacowego, jak na przykład oficyny, jakieś spichlerze, budynki gospodarcze, kaplice, cmentarze i dworskie. No i ja to wszystko po prostu dokumentowałem. Jeździłem tam, obchodziłem, robiłem zdjęcia, rozmawiałem z miejscowymi ludźmi. No, studiowałem też oczywiście dostępną literaturę przedmiotu, czyli różnego rodzaju pamiętniki, wspomnienia, także właśnie literaturę w językach białoruskich, białoruskim czy litewskim, gdzie no, znajdowałem często bardzo, bardzo ciekawe informacje i to, te wszystkie informacje zostały wykorzystane w tych moich publikacjach. No i mam też taką zasadę, że piszę tylko i wyłącznie o tych miejscach, w których sam byłem. Także we wszystkich tych miejscowościach, tak, które opisałem, byłem osobiście i osobiście tam robiłem zdjęcia.
Nie no, no to już teraz jestem pod ogromnym wrażeniem.
Generalnie za wschodnią granicą byłem około 300 razy.
Ile lat to trwało? No, to zbieranie tej dokumentacji?
No tak jak mówię, od czasu jak się rozpadł Związek Radziecki, czyli 30 lat.
30 lat
tak.
Dokumentowania. Mhm. Bo muszę Państwu powiedzieć, naprawdę, naprawdę zachęcam, zaraz powiem też dlaczego, ale zachęcam do kupowania, do tego, żebyście Państwo zajrzeli do tego albumu, bo po pierwsze są mapy. W ogóle wspomniał Pan o mapach, Panie Grzegorzu. Samo wydanie tych map też by było ciekawe. Ja bym chętnie taki album topograficzny, że tak powiem, chętnie bym zobaczyła. Więc oprócz tego, że są mapy, to proszę Państwa, tak, są zdjęcia i jest szczegółowo opisana każda rezydencja z jej historią. Z historią. Ja może to w tym miejscu powiem, chociaż chciałam to na zakończenie, ale też nie chciałabym, żebyście Państwo to traktowali jako prywatę, bo to może nie byłoby ładne z mojej strony, ale powiem tak, czekałam strasznie na ten trzeci tom. No i znalazłam. I myślę, że Państwo, jeśli Państwo będziecie, że tak powiem, spoglądać i kupicie, będziecie chcieli obejrzeć te atlasy. Cóż znalazłam? No znalazłam rzecz niezwykłą. Na stronie 169 dokładnie znalazłam Choćkowce. To jest malutka mieścinka i okazało się, że to jest w ogóle majątek, w którym wychowywała się moja babcia. Szukałam naprawdę informacji na temat tej miejscowości, no wszędzie, gdzie to było możliwe i nie znalazłam. To były jakieś takie szczątkowe informacje. A tymczasem w albumie, który pan Grzegorz Rąkowski napisał, jest fotografia z okresu przedwojennego, jest z okresu dwudziestolecia międzywojennego, tegoż majątku właśnie i dokładnie szczegółowy opis, bo on należał do rodziny Jelskich. Specjalnie pojechałam do domu, żeby odszukać fotografię. To jest właśnie właścicielka tego majątku z mojego rodzinnego albumu i jej córka, miała kilka córek, ofiarowane zdjęcie mojej babci. I do czego zmierzam, proszę Państwa? No ja aż miałam dreszcze, że tak powiem, ciarki mnie przeszły, jak zobaczyłam ten majątek, w którym wychowała się moja babcia. I myślę, że jak Państwo zerkniecie do tych albumów, odnajdziecie historię nie tylko tego majątku, ale być może historię swoich rodzin. I to jest naprawdę bardzo ważne dla nas, dla osób, które mają kresowe korzenie. Wracając do albumów. Panie Grzegorzu, no to ciężka praca. Jak Pan docierał do historii właśnie tych rezydencji?
No tutaj korzystałem z bardzo różnych źródeł, więc przede wszystkim słownik geograficzny Królestwa Polskiego. Oczywiście korzystałem w przypadku większych i bardziej znanych rezydencji z materiałów mojego mistrza, czyli Romana Aftanazego, z którym miałem zaszczyt korespondować i który przekazał mi część swojego księgozbioru, z tym, że on opisywał tylko większe i bardziej znaczące rezydencje, natomiast ja opisałem wszystko, co przetrwało do naszych czasów, czyli również takie małe dworki, w których nie było jakichś znaczących zbiorów, ale właśnie takie typowe, małe, drewniane dworki, które przeważały właśnie na przykład na tych terenach Grodzieńszczyzny czy Polesia i w związku z tym no, jako nietrwałe ich przetrwało bardzo, bardzo niewiele, w związku z tym te które się zachowały są tym cenniejsze. Także tak to wyglądało. No, tak jak mówię, ponieważ się interesowałem kresami od dawna, więc mam bardzo bogate swoje własne archiwum kresowe, w tym bardzo wiele pamiętników, wspomnień, różnego rodzaju też prac naukowych dotyczących poszczególnych obiektów, dlatego że no, po rozpadzie Związku Radzieckiego polscy badacze ruszyli na wschód i liczne obiekty pojedyncze zostały dość szczegółowo przebadane, zwłaszcza jeśli chodzi o kościoły. A w kościołach często są nagrobki też właścicieli okolicznych majątków. I przy tej okazji także właśnie ci badacze, naukowcy opisywali historię miejscowości. Robili to także również naukowcy na przykład z Litwy czy z Białorusi. No tutaj można mieć jakieś tam zastrzeżenia co do poziomu naukowego, ale tym niemniej wiele ciekawych informacji tam można było znaleźć. Bardzo, bardzo wiele informacji takich dotyczących historii, dotyczących poszczególnych właścicieli rezydencji właśnie znajdowałem w literaturze pamiętnikarskiej. Akurat właśnie z rejonu Polesia i z rejonu Grodzieńszczyzny zachowało się sporo pamiętników właścicieli, którzy w tych pamiętnikach opisują nie tylko swoje majątki, ale też i okolice sąsiadów, krewnych i tak dalej. Także z tego rodzaju publikacji właśnie udawało mi się wyłuskiwać różnego rodzaju informacje na temat właścicieli, ich krewnych i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie, losy właścicieli majątków, do którego okresu pan opisuje te losy najczęściej?
Do II wojny światowej. Właścicieli tak, a losy samych zabytków no, do czasów tak, naszych.
Do naszych czasów. Dobrze. Jak pan uważa, panie Grzegorzu, czy te zniszczenia, czy te degradacje, jaki one miały wpływ w ogóle na naszą historię już później? Bo czy to zostało faktycznie zapomniane? Czy pan odświeża tę pamięć dla nas? Jak pan to traktuje? Czy to, no, to dokumentowanie tych zabytków?
No ja traktuję, że jest to po prostu nasze dziedzictwo kulturowe, historyczne, które no, trzeba ocalić chociażby w postaci opisów i fotografii. Wiadomo, że wszystkich tych zabytków się nie uda ocalić no, ze względu na to, że odbudowa, renowacja czy chociażby zabezpieczenie wymaga ogromnych funduszy i po prostu władz lokalnych czy w tych krajach, w których one się znajdują, na ogół na to nie stać, poza właśnie takimi przypadkami jednostkowymi, o których tutaj mówiliśmy. Także no, zdaję sobie sprawę z tego, że wiele z tych rezydencji opisanych przeze mnie jest skazane na zagładę i za lat powiedzmy kilkanaście części z nich już pewnie nie będzie. Więc no po prostu wydaje mi się, że tego rodzaju dokumentacja no pozwoli przynajmniej utrwalić się właśnie w taki sposób, w postaci zdjęć, w postaci opisów.
Zachować tę pamięć, tak.
Tak, tak, tak. No tutaj jeszcze trzeba dodać, że często właśnie właściciele tych majątków są pochowani albo w kościołach, są ich nagrobki, albo właśnie w kaplicach grobowych, które są na terenie majątków, albo na terenie cmentarzyków rodzinnych, albo po prostu na cmentarzach parafialnych w tych miejscowościach. I te nagrobki także stanowią właśnie takie dziedzictwo. Ja za każdym razem, jeżeli takie nagrobki się zachowały, to po prostu podaję, gdzie one się znajdują, gdzie są pochowani właściciele, jak te nagrobki wyglądają. No, na przykład taki bardzo piękny cmentarzyk udało mi się odkryć w okolicach Milkowszczyzny, gdzie urodziła się Eliza Orzeszkowa. I tam jest taki niewielki cmentarzyk, gdzie zachowało się kilkanaście grobów jej krewnych, właśnie w pięknym miejscu. To jest cmentarzyk właśnie rodzinny. Nikt tam inny nie jest pochowany, tylko członkowie jej rodziny.
A w jakim stanie są te nagrobki? Czy można odczytać?
One zostały właśnie akurat odnowione dzięki tutaj działalności miejscowego proboszcza, którego staraniem pięknie ten cmentarzyk odnowiono i jest on po prostu bardzo malowniczy wśród starych drzew, także to jest naprawdę piękne miejsce.
Jeszcze chciałam zapytać o to, bo mówimy rezydencje, prawda? I tak nam się to kojarzy, rezydencja to, że to potężny jakiś tak, obiekt, tak? Czym była rezydencja tak naprawdę?
No, rezydencja to był właśnie nie tylko dom, nie tylko założenie architektoniczne czy parkowe, ale trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że właśnie dwory i pałace były ośrodkami kultury. Bardzo często właściciele, bardziej światni, po prostu te dwory i pałace były ośrodkami życia towarzyskiego w okolicy. Bardzo często ich właściciele gromadzili cenne zbiory. Były to pamiątki rodzinne, archiwa, biblioteki, cenne meble, cenne zbiory sztuki. I to było naprawdę niezwykle bogate dziedzictwo. Niestety zdecydowana większość tych zbiorów, dzieł sztuki, które były w dworach i pałacach, została zniszczona bądź zrabowana. I tutaj trzeba sobie zdać sprawę z tego, że bardzo wiele tych dworów i pałaców zostało zrabowanych jeszcze podczas I wojny światowej. Dlatego, że tutaj w tych naszych wschodnich województwach toczyły się bardzo ciężkie walki w czasie I wojny światowej. Front stał 2-3 lata w jakimś rejonie. Wojska kwaterowały właśnie często w dworach i pałacach. No i oczywiście rabowały co mogły. Oprócz tego także i miejscowa ludność, jeśli działania wojenne się zbliżyły do jakiejś miejscowości, to właściciele na ogół wyjeżdżali, zabierali powiedzmy tylko jakąś garść najcenniejszych rzeczy, a reszta zostawała na miejscu. I właśnie bardzo wiele dworów zostało rozgrabionych już w czasie I wojny światowej. Wiele z nich zresztą zostało zniszczonych i spalonych w czasie I wojny światowej. Później w okresie międzywojennym niektórzy właściciele jakoś tam częściowo odbudowali te swoje zbiory, ale to wszystko oczywiście przypadło już w czasie II wojny światowej już na amen.
Ale wracając jeszcze do tej funkcji tych rezydencji, bo one taką funkcję ośrodków kultury, tak?
Tak, tak, tak.
Czyli one...
Ośrodków kultury i muzeów, bo bardzo często właśnie w takich ośrodkach, gdzie były bogate biblioteki, gdzie były bogate zbiory dzieł sztuki, przyjeżdżali fachowcy, którzy po prostu na miejscu badali, wzbogacali swoją wiedzę. Często właśnie do porządkowania zbiorów czy bibliotek byli angażowani, powiedzmy, drobni szlachcice z okolicznych zaścianków. No tutaj na przykład przyjaciel Adama Mickiewicza, Jan Czeczot, właśnie pracował przez wiele lat jako właśnie taki porządkujący zbiory w bibliotekach w okolicznych dworach i to było dla niego źródło utrzymania. Wiemy też, że wielu pisarzy, na przykład Józef Ignacy Kraszewski, z upodobaniem jeździł po okolicznych dworach i studiował tamtejsze biblioteki, oglądał zbiory, opisywał je, rysował je i korzystał w swoich utworach właśnie z tego dziedzictwa kulturowego, które znajdowało się w tych dworach i pałacach. Trzeba także powiedzieć o działalności społecznej właścicieli majątków. Oczywiście zdarzały się takie sytuacje, gdzie panowie powiedzmy gnębili swoich poddanych i się nad nimi znęcali, ale były to raczej sytuacje wyjątkowe. Natomiast bardzo często tutaj panie domu na przykład organizowały ochronki, szpitale dla dzieci, organizowały szkoły, nauczanie. Właściciele majątków bardzo często fundowali świątynie różnych wyznań dla swoich poddanych. Także no, często również służyli radą.
Czyli budowali kościoły.
Tak, tak, tak.
Różnych wyznań.
Często tak. Cerkwie, kościoły różnych wyznań i tak dalej. Często również było tak, że właściciele majątków, widząc, że jakieś dzieci wiejskie wykazują jakieś szczególne zdolności, finansowali ich dalszą naukę w szkołach muzycznych czy artystycznych i tak dalej. Bardzo wiele chłopskich dzieci dzięki funduszom, które przeznaczyli właściciele majątków, zdobyło wykształcenie i stało się znanymi później artystami.
Czyli byli też mecenasami kultury, prawda?
Tak.
No, faktycznie bardzo, bardzo ważne funkcje, ważne ośrodki. Przepiękna architektura. Czy ona się czymś charakteryzuje? Ja nie jestem architektem z wykształcenia, ani historykiem sztuki, ale czy, bo pan już tyle ich widział i dokumentował, pewnie charakterystyczne były te ganeczki w dworach, prawda? I kolumny greckie.
To znaczy tak, jeśli chodzi o rezydencję, czyli właśnie to akurat na tych terenach, które zostały opisane w tych trzech pierwszych tomach, to takich naprawdę wielkich pałaców, zamków było stosunkowo niewiele. One były, oczywiście odgrywały bardzo ważną rolę. Należały do najbogatszych rodów, ale większość siedzib ziemiańskich to były na ogół skromne, drewniane dworki, właśnie obowiązkowo z ganeczkami. Wiele z nich pochodziło jeszcze z XVIII wieku. Duża część powstała w wieku XIX, ale jeszcze nawet w okresie międzywojennym budowano w tak zwanym stylu dworkowym, właśnie nawiązując do tej XVIII-wiecznej czy XIX-wiecznej formy dworu. I po prostu takie dworki małe i skromne to była zdecydowana większość siedzib ziemiańskich właśnie na tych terenach. W odróżnieniu na przykład od terenów na przykład na Wołyniu, gdzie tych rezydencji, to tego będzie dotyczył następny tom. Tak, 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 on już jest w tej chwili w opracowaniu redakcyjnym. Więc tamtych rezydencji było zdecydowanie mniej, natomiast na ogół były to duże i bogate rezydencje. No dlatego, że wiadomo, ziemie na Wołyniu były żyzne i stanowiły podstawę do wzrastania dużych fortun, jeśli chodzi o właścicieli. I w związku z tym ich było stać na to, żeby budować naprawdę okazałe, duże rezydencje, które no też były pełne cennych dzieł sztuki.
Czyli na północne kresy to takie bardziej uboższe, tak?
Tak, tak, bo tam po prostu ziemie są
uboższe, tak. I te dworki tak, no zresztą widziałam w tych choćkowcach, których moja babcia się wychowała, to też taka chałupinka, że tak powiem, no niewiele tam wyobrażamy sobie rezydencje imponujących rozmiarów, a te dworki wcale nie były aż takie potężne. Natomiast Wołyń to już inaczej.
Tak, tak, tak. Tak.
To kiedy Wołyń, panie Grzegorzu? Bo tutaj mamy... Ja też mam korzenie z Wołynia, więc...
No w tej chwili trwają prace redakcyjne, także myślę, że na początku przyszłego roku się powinna ukazać.
Udokumentował już pan tam? Jeździł pan na te tereny?
Tak, tak, tak.
Nie chce pan zdradzać pewnie.
Nie, no oczywiście.
A kiedy będzie...
Ja mam taką zasadę, że oczywiście, tak jak mówiłem, materiały zbierałem przez 30 lat, ale przed wydaniem każdego z tomów robię jeszcze objazd, żeby po prostu sprawdzić, jaki jest aktualny stan poszczególnych obiektów.
Przed wojną na Ukrainie?
Tak, udało się, ale teraz na przykład wybieram się w tym roku, bo następny tom to będą okolice Lwowa, więc wybieram się w okolice Lwowa mimo wojny, bo jednak muszę to udokumentować.
Prawdziwa pasja jest.
Tak, 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 tak. Nie, no dlatego, że po prostu rzeczywiście, no, jeżeli się było kilka czy kilkanaście lat temu w jakimś obiekcie, to obecnie on może wyglądać zupełnie inaczej, może albo go nie być, albo mógł zostać właśnie odnowiony, przeznaczony na jakieś cele, także to po prostu trzeba zbadać i udokumentować.
Czekamy, to kiedy ukaże się czwarty tom?
No czwarty tom, tak jak powiedziałem, Wołyń powinien się ukazać w przyszłym roku na początku.
Proszę zapamiętać, proszę Państwa.
Tak, natomiast następny to będzie województwo lwowskie. No to ja go w tej chwili piszę i zbieram materiały, także zostanie napisany do końca roku, a ukaże się pewnie w roku 2024 albo 2025.
Czyli będziemy mieli już całość kresów.
Jeszcze będzie województwo stanisławowskie i tarnopolskie. No, w sumie będzie 6 tomów.
A tam już też, że tak powiem, zbadał pan te tereny?
No, byłem tam wielokrotnie, ale tak jak już powiedziałem, przed samym wydaniem jeszcze zrobię objazd, żeby udokumentować aktualny stan.
Gdzie zachowane są, gdzie zachowały się w lepszym stanie te nasze budowle? Czy na północne kresy, czy południowe?
To zależy. No, na przykład właśnie jeśli chodzi o województwo wileńskie, to akurat w okolicach Wilna zachowało się stosunkowo dużo i to takich dość okazałych rezydencji, które należały do rodziny Tyszkiewiczów. I one się zachowały jeszcze w czasach radzieckich też, dlatego że władze litewskie, radzieckiej Litwy, dbały jednak o te zabytki i one były tam przeznaczane na różnego rodzaju funkcje społeczne, ale utrzymywano je w dobrym stanie i w tej chwili także one są w niezłym stanie. Jeśli chodzi o tereny Białorusi, no to tutaj jest problem taki, że tych naprawdę dużych i okazałych rezydencji było stosunkowo niewiele, natomiast te mniejsze były na ogół drewniane, a więc nietrwałe, więc ich się zachowało stosunkowo niewiele. Na Wołyniu z kolei, tak jak mówiłem, rezydencje były okazałe i duże, więc nie tak łatwo było je zniszczyć. One w różnym stanie zachowały się w znacznej części, ale właśnie dlatego, że były duże i okazałe. Tam takich niewielkich majątków było stosunkowo mało. W związku z tym większość tych najcenniejszych obiektów w różnym stanie, ale się zachowała. W okolicach Lwowa z kolei to też jest różnie, dlatego że w zachodniej części województwa lwowskiego przeważały właśnie takie na ogół niewielkie majątki, które też zachowały się w niewielkim stopniu. Natomiast na wschód od Lwowa było dużo już znacznie okazalszych rezydencji, które w różnym stopniu, ale no, przetrwały do naszych czasów. Tutaj no, niektóre z nich zostały odnowione, przeznaczone na muzeum, jak na przykład Zamek w Olesku, gdzie urodził się Jan III Sobieski. Ale na przykład niedaleko od niego jest zamek w Pomorzanach, piękny renesansowy zamek, który od czasu II wojny światowej jest opuszczony, chociaż przetrwał właściwie bez zniszczeń wojennych, ale nic z nim nie zrobiono i ostatnio właśnie jedno ze skrzydeł się rozpadło.
Panie Grzegorzu, no ja naprawdę jestem pełna podziwu. No podziwu pana pasji i tej pracy, którą pan tu włożył, bo to jest proszę zobaczyć, proszę państwa, to są potężne tomy i te opisy szczegółowe, mapy, każda miejscowość, oprócz mapy satelitarnej też widzę, to jeszcze są właśnie fotografie, bądź też fotografie archiwalne, jak to wyglądało przed wojną, te, które się zachowały, stan aktualny na dzisiaj. No to jest dla nas naprawdę coś niesamowitego. To nasze dziedzictwo. No musimy o tym pamiętać. Pan tę pamięć tu zachował w tych albumach.
No właśnie, no tak jak już powiedziałem, no, skoro nie ma szans, żeby te zabytki uratować, to przynajmniej uratujmy pamięć o nich.
Tak, panu się to udało, panie Grzegorzu. Ja naprawdę bardzo serdecznie panu dziękuję za to, co pan zrobił. Państwa bardzo zachęcam do sięgnięcia lektury. One są przepięknie wydane, no, muszę się pochwalić z wydawnictwem Instytutu Pamięci Narodowej. Naprawdę solidne wydanie albumowe. Czekamy na więcej. Czyli będziemy mieli już całość kresów udokumentowaną. Sięgnijcie państwo, jeśli macie korzenie kresowe, chociaż nie każdy, bo pan nie ma korzeni kresowych, a jednak ta pasja jest bardzo w panu zakorzeniona. A państwu może się uda, tak jak i mnie udało się odszukać moje korzenie rodzinne. Cieszę się, że ta miejscowość znalazła się w tym przepięknym zbiorze i będzie stała na honorowym miejscu na półce z książkami. Panie Grzegorzu, tak.
Ja tutaj jeszcze chciałem dodać, że i przy okazji bardzo podziękować, że cała ta inicjatywa wydawnicza była możliwa dzięki zaangażowaniu warszawskiego IPN-u, warszawskiego oddziału IPN-u i życzliwemu potraktowaniu mnie, który zgłosiłem się właśnie taką propozycją. Została ona przyjęta z entuzjazmem i to właśnie oddział warszawski IPN jest, że tak powiem, motorem wydawania tych.
Bardzo dziękuję
tomów.
Również tutaj panu dyrektorowi za oddziału warszawskiego, za umożliwienie właśnie pracy i wydania takich przepięknych książek. To jest cykl Dopalanie kresów. Może to też o tym powiedzmy, bo każdy się zastanawia, o co tu chodzi. Dopalanie kresów i dopiero potem mamy kresowe rezydencje.
No to jest po prostu część większego projektu, cyklu publikacji poświęconej kresom, różnym aspektom właśnie zagłady tej właśnie kultury i polskiego i ziemiańskiego życia na kresach. I to jest właśnie część większej serii wydawniczej, bo oprócz właśnie tych moich książek tam się ukazują też inne publikacje dotyczące właśnie podziemia powojennego i innych aspektów życia właśnie na kresach.
Proszę Państwa, Panie Grzegorzu, ja jeszcze raz dziękuję za to, co Pan zrobił. Dziękuję za te albumy. Natomiast wydawnictwo proszę o wznowienie województwa wileńskiego. Są ogromne zapytania o województwo wileńskie. Naprawdę to są albumy, które są jednymi z lepiej sprzedających się w naszej księgarni. Można je nabyć. Panie Grzegorzu, gratuluję pasji. Dziękuję serdecznie za to, co Pan tutaj umieścił w tych albumach i czekamy na ciąg dalszy. Czekamy na kresy południowe. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę
dziękuję
i zachęcam do kupowania albumów. Dziękuję bardzo.